Pieśń nad pieśniami. Chciałbym dzisiaj kontynuować tą księgę. 4 rozdział od 1 do 8. Strona 746. Jest to pieśń pochwalna oblubieńca na temat swojej oblubienicy. O jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta i nie ma między nimi niepłodnej. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa. Twoja mowa pełna wdzięku. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa zbudowana na zbrojownię. 1000 tarcz wisi na niej, a wszystko to pokleże bohaterów. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Mirry i na wzgórze Kadzidła. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Stąp z Libanu, oblubienico, stąp z Libanu, wejdź. Pośpiesz się ze szczytu Amanu, ze szczytu Seniru i Hermonu, od jaskini lwów z gór Panter. Piękny, poetycki fragment, komplementy bardzo wyszukane i bez wątpienia piękne. Ale co Słowo Boże chce powiedzieć nam przez tą pieśń? Oblubieniec chwala swoją oblubienicę. W Pieśni nad pieśniami mamy 4 pieśni oblubieńca, których on chwali swoją oblubienicę, i jedną pieśń oblubienicy, gdzie ona chwali jego. Słuchajcie, kiedy Bóg wypowiada swoje słowo do nas na nasz temat, to słowo zawsze przynosi życie. Zawsze przynosi życie. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój obraz, czyli stworzył nas, tak jak mówili z Efezjan, że przygotował z góry dla nas dobre dzieła. To jest nasz potencjał. Bardzo często my myślimy o sobie źle. Czy jest ktoś tutaj na sali, kto myśli o sobie tylko i przez całe swoje życie myśla tylko o sobie dobrze? Jakoś rąk nie widzę. Są pewnie momenty, że myślimy o sobie lepiej i momenty, które gorzej. Których momentów jest więcej? Że myślimy o sobie źle, czy myślimy o sobie dobrze? Wiecie, kiedy Bóg wypowiada swoje słowo na nasz temat i mówi tutaj o tym, że dlatego, że oblubienicą jest Kościół. Więc słuchajcie, tak jak w Apokalipsie jest mowa o tym, że w pierwszym rozdziale Apokalipsy Jan widzi Jezusa, ale widzi Go w niezwykły sposób. Jego oczy są jak rozpalone węgle, z jego ust wychodzi miecz, jego stopy są z miedzi. Taka niesamowita wizja, taki dziwny ten Jezus, można powiedzieć. Nie przypomina człowieka. Ale jest to co widzi Jan, to jest duchowy obraz Jezusa, który przez obrazy chce pewne prawdy, głębokie prawdy na temat tego, kim Jezus jest, powiedzieć do nas. I podobnie tutaj, w tym przepięknym obrazie kobiety, Jezus chce, to jest duchowy obraz, którym Jezus chce przemówić do tego, jak On widzi swoją oblubienicę. Chce przedstawić pewne swoje duchowe prawdy. I mówi o tym, że jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, o jakże jesteś piękna. Kościół jako oblubienica dla Boga jest piękny. Jesteśmy piękni. Ten obraz może dla mężczyzn tak jakoś trudniej trafia, do kobiet może prędzej może przemawiać, ale potrzebujemy uchwycić istotę rzeczy. Wiecie, kiedyś było takie wydarzenie w życiu Gedeona, kiedy przychodzi do niego Bóg w postaci do anioła i mówi do niego: witaj, mężu waleczny. A Gedeon był w wielkim szoku. Jaki mąż waleczny? Ja? Nie, no, to nie do mnie może być ta mowa, bo ja nie jestem waleczny. Chowam się przed wrogami w jakiejś tam zaciszu, żeby wymłócić trochę zboża. Bo jestem malutki, jestem z najniższego rodu, z pokolenia Beniamina. Więc o jakim ty bohaterze mówisz, o jakim mężu waleczny? O mnie, tchórzu? Przecież ja tchórzliwie gdzieś się chowam, ukrywam się, żeby tylko nikt mnie nie zobaczył, żeby tego troszeczkę zboża wymucić, żeby nie przyszli do mnie wrogowie i mi tego nie zabrali. Ale kiedy Bóg wypowiada swoje słowo i mówi: jesteś, to Bóg zawsze, Jego słowo jest życiodajne i Jego słowo stwarza. I kiedy patrzymy później na historię Gedeona, tego, który myślał o sobie i bardzo wątpię, że on w sobie widział tego męża walecznego. Co jak co, ale on sobie nie postrzegał tego w sobie. Ale Bóg, który go stworzył, wiedział, co w nim umieścił, jakie ziarna w nim umieścił i on tego w tym momencie mógł w ogóle nie widzieć, a przypuszczam, że miał wręcz o sobie przeciwne zdanie i to była ostatnia myśl na jego temat, jaka mu przyszła, że on jest mężem walecznym. Ale Bóg widział w nim coś, czego on w sobie nie widział. I kiedy on zaufał Bogu, ta rzeczywistość zaczęła się wypełniać w jego życiu. Kiedy patrzymy na jego życie, widzimy, z jakim on oporami i lękami, ale wszedł w tą rolę tego męża walecznego. Na początku się jeszcze ukrywał, ale próbował. A później był już, naprawdę stał się mężem walecznym. To Słowo Boże wypełniło się w jego życiu. Słowo Boże wypełniło się w jego życiu. Ale zaczęło się od tego, że Boże Słowo zostało do niego wypowiedziane na jego temat. Słuchajcie, kiedyś taką książkę tam widziałem, Obudź sobie olbrzyma. I jest taki nurt, czy taki trend w psychologii, czy pewnych motywacyjnych książkach, które mówią o tym, zobacz, jaki jesteś wspaniały, wyznawaj pewne rzeczy i tak dalej. I to oczywiście, dlatego że wiara według zasady przynosi pewne rzeczy. Jeśli w coś wierzysz, to ci się dzieje według tego. Dlatego ci ludzie, którzy wyznają takie rzeczy, rzeczywiście mogą doświadczyć pewnych przemian w swoim życiu. Ale to jest potrosze tak jak wmawianie w sobie. Jesteś olbrzymem, jesteś olbrzymem, jesteś olbrzymem, jesteś taki i taki, a to może być nieprawda. Natomiast różnica pomiędzy słowem ludzkim, że ludzie sobie coś wmawiają, a Słowem Bożym jest taka, że Boże Słowo przynosi życie, jest życiodajne i przynosi zmianę. Bo Boże Słowo jest stwórcze, ono stwarza, kiedy zostaje wypowiedziane, a kto się z nas nie zgodzi, że Bóg mówi prawdę. Że Bóg nie słodzi. Tak jak kiedyś taki zespół Fleetwood Mac śpiewał taką swoją piosenkę Mów do mnie słodkie kłamstwa, jeden z ich największych przebojów. Mów do mnie słodkie kłamstwa. Kobieta śpiewa, tak? Chce słyszeć na swój temat kłamstwa słodkie, miłe, ale kłamstwa. Niech to są kłamstwa, ale jest ich spragniona, żeby słyszeć miłe rzeczy. Bóg nie mówi miłych, słodkich nam kłamstw. On jest prawdą, dlatego kiedy On wypowiada coś, to mówi prawdę. I dlatego Jego prawda ma moc wyzwolenia w nas tego, co jest dobre. Dlatego posłuchajcie, kiedy oblubieniec widzi w swoim kościele, w swojej oblubienicy piękno, to chociaż my w historii Kościoła możemy powiedzieć, czy patrząc nawet na nasze życie, wskazać na wiele złych rzeczy. Brzydotę w Kościele. Brzydotę grzechu, grzesznych czynów, które niejednokrotnie znaczą Kościół. To są rzeczy, które my widzimy. I możemy powiedzieć, ty Jezu, masz jakieś różowe okulary. Czy ty nie widzisz, jaki jest twój Kościół tak naprawdę? Nie widzisz tego i owego, jak on się zachowuje? Jak możesz mówić, że on jest piękny? Ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jezus patrzy z wiecznej perspektywy na oblubienicę, więc on widzi Kościół swój i nas jako składową tej oblubienicy, jako doskonałych już, tak? W wieczności nie będziemy naznaczeni w żaden sposób grzechem, wadami, słabościami, przywarami. On widzi w wieczności wspaniałe czyny, których dokonamy. Ja bardzo lubię tą bajkę o brzydkim kaczątku, bo myślę, że jest w niej wspaniały morał. Pewna też rzeczywistość duchowa jest zawarta tam, że my dzisiaj niejednokrotnie, bardzo często nam się narzuca obraz Kościoła czy obraz nas samych jak takiego brzydkiego kaczątka. Bo my widzimy brzydkie kaczątko, natomiast nie widzimy, kim to kaczątko jest, do czego jest powołane, żeby kim się stać. By stać się pięknym łabędziem, który będzie wzbudzać podziw, zachwyt wszystkich. Ale dzisiaj widać brzydkie kaczątko. Nie widać potencjału tego, kim się to brzydkie kaczątko stanie. I my potrzebujemy uchwycić też pewną Bożą perspektywę na nasz temat, że niejednokrotnie dzisiaj możemy wyglądać i Kościół Boży może wyglądać jak takie brzydkie kaczątko. Ale naszym powołaniem i Bożym działaniem jest to, i Bóg zrealizuje swoje dzieło, jest to, że stawi nas na koniec końców i staniemy się pięknymi łabędziami przez wieki. Więc słuchajcie, co znaczy ten duchowy obraz? Po ludzku jest to opis piękna fizycznego kobiety. Oblubieniec się zachwyca tym, jakie ona ma cudowne oczy, całe ciało. A w duchowym obrazie co oznacza to? Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Jezus mówił, że oko jest światłem ciała. Jeśli twoje oczy będą w świetle, to będzie całe twoje ciało świetne. Natomiast jeśli twoje oko będzie chore, to całe twoje ciało będzie chore. Oko jest niezwykle ważne, żeby było to zdrowe oko, żebyśmy widzieli duchową rzeczywistość. Tak jak 12 zwiadowców, 10 z nich, kiedy zobaczyło ziemię obiecaną, zobaczyło to olbrzymy, ich oko było chore, przez to całą rzeczywistość źle postrzegali. Nie widzieli wspaniałej obietnicy Bożej i tego, co Bóg ma dla nich przygotowane, tylko widzieli klęskę swoją. Kiedy Jezus uzdrowił pewnego dnia pewnego człowieka, to co on widział? Widział ludzi jak drzewa. Nie miał prawidłowego widzenia. Więc Bóg daje swojemu Kościołowi zdolność widzenia. Daje nam rozum, żebyśmy poznawali prawdziwego. Światłe oczy serca, abyśmy mogli poznać Boga, jak mówi apostoł Paweł. Jezus mówił, że świat widzieć mnie nie będzie, ale wy mnie widzieć będziecie. Kościół Boży, oblubienica Chrystusa, będzie widzieć Jezusa. Świat go nie będzie widzieć, bo Jezusa już na tym świecie jakby nie będzie w fizyczny sposób, nie ma go, ale będziemy mieć tą zdolność do widzenia Jego. Zdolność do widzenia Jego. Jak Jezus mówił, że kto zachowuje moje przykazania, ten mnie miłuje i ja jemu się objawię. Tak? My wpatrujemy się z odsłoniętą zasłoną w jasność Pańską. My się wpatrujemy. Widzimy Jezusa. Widzimy Jezusa i mamy tą zdolność do widzenia Jezusa, która będzie się w Kościele i w naszym życiu rozwijać. Będzie się rozwijać, tak? Apostoł Jan powiedział, że pewnego dnia staniemy się tacy jak On. Dlaczego? Bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Dzisiaj nasze postrzeganie jest tylko cząstkowe. Widzimy Jezusa w cząstkowy sposób. Ale kiedy ujrzymy Go całego takim, jakim jest, to staniemy się tacy jak On. Tacy jak On. Nie będziemy już więcej dziećmi bożymi. W sensie dzieci, niedojrzałości. Ale będziemy dojrzali, doskonali, bo ujrzymy Go takim, jakim On jest. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza Twojej zasłony. Jak oczy gołębic. Gołębica w Biblii jest symbolem Ducha Świętego, jest symbolem miłości. Gołębie mają to do siebie, że one nie widzą na boki. Gołąb tylko widzi do przodu. Tylko do przodu. To, co ma przed nim, tylko to widzi. Więc w Duchu Świętym jest nam dane to, że my widzimy tylko Jezusa. Bo gołąb jest symbolem też miłości i wierności. W biblijnej symbolice. No i w ogóle w takiej ogólnoświatowej też. W różnych kulturach gołąb jest postrzegany tak samo. Jest symbolem miłości. Gdzieś ludzie to jakoś widzieli. To gruchanie gołąbków i tak dalej. Im się to wszystko z tym samym i z tym jednym kojarzyło. Więc nam jest dana ta zdolność widzenia Jezusa, która w nas będzie się rozwijać. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami, kiedy patrzymy na jej rozwój, bo ona się rozwija w Pieśni nad Pieśniami, w trakcie Pieśni nad Pieśniami i często jest zapatrzona w siebie, a nie w Niego. Ale pod koniec tej księgi widzimy, że ona już widzi tylko Jego. Tylko Jego, tylko widzi Jezusa. Całe jej oczy są wypełnione Nim. Poza Twojej zasłony, tak? Dlatego, że narzeczone w tamtym czasie i w ogóle w kulturze Bliskiego Wschodu twarzy swojej nie odkrywają dla wszystkich, tylko dla oblubieńca swojego, a tak generalnie mężczyźni widzimy to szczególnie dzisiaj, w kulturach arabskich to jeszcze widać. Twarz kobiety jest tylko dla męża. Twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Co włosy oznaczają w symbolice biblijnej? Włosy oznaczają poświęcenie. Kiedy tak zwani Nazyryjczycy w Starym Testamencie byli, oni nie mogli obcinać swoich włosów. To był zewnętrzny znak tego, że oni poświęcili się Bogu. W przypadku kobiety Biblia nazywa włosy, że są jej okryciem i chwałą. I na tych włosach kobieta miała nosić znak poddania i uległości. Więc włosy symbolizują w Biblii poświęcenie, oddanie i chwałę. I kiedy Jezus widzi swój Kościół, to widzi poświęcenie swojego Kościoła, widzi chwałę, którą ten Kościół w sobie nosi i widzi to, że jesteśmy Jemu poddani. Włosy to symbolizują w przypadku oblubienicy. Kiedy my widzimy Jezusa Chrystusa, to, co nas prowadzi do oddania naszego życia Jezusowi Chrystusowi, to to, że On pierwszy za nas oddał swoje życie, tak? Ponieważ On umarł za nas, dlatego my odtąd, jak mówi Paweł, już nie żyjemy więcej dla siebie, ale żyjemy dla Niego. Nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale to On pierwszy nas umiłował. I to powoduje w nas to, że nasze oddanie się Jemu też rośnie. Twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Kozy to były przeważnie czarne, ciemne kozy i rzeczywiście Izraelitki mają ciemne włosy. To musiał być taki sznur z owiec schodzący z gór Gileadu, bardzo żyznych gór. Musiał być pięknym widokiem, piękne swoją drogą porównanie na falujące włosy kobiety. Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. On się zachwyta jej jamą ustną, że ma piękne zęby i tak dalej. Ale co oznaczają zęby? Zęby oznaczają dojrzałość przyjmowania stałego pokarmu. W Biblii dzieci piją mleko. Stały pokarm jest dla dorosłych, którzy mają co? Mają zęby, żeby gryźć pokarm. Wiecie, jest takie nawet powiedzenie, że się na czymś zjadło zęby, tak? Że człowiek coś poznał do głębi i jest tym czymś doświadczony. Kiedy pewnego dnia ludzie przyszli do Jezusa, Jezus zaczął mówić twarde rzeczy. Oni mówili, twarda to mowa, któż ją może znieść. Pewne prawdy, które Jezus mówił, były dla Jego uczniów, bo to nie byli ludzie tam z zewnątrz, to byli Jego uczniowie, którzy Go słuchali. Kiedy Jezus mówi im o ciele i krwi swojej, że będą muszą je spożywać, oni powiedzieli, że twarda to jest mowa. Pewne prawdy, które powiedział Jezus, były zbyt twarde dla nich do przegryzienia i przełknięcia. Nie mogli tego przegryźć i przełknąć, że jak tak może być, jak to jest możliwe, że takie rzeczy mamy robić. Ale kiedy my wgryzamy się w Boże Słowo, zęby mówią o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie chłonąć pokarm Słowa Bożego i przegryźć każdą prawdę Słowa Bożego. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa, twoja mowa pełna jest wdzięku. Tu jest mowa o ustach, które są piękne, bo mowa jest pełna wdzięku. O Jezusie jest powiedziane w proroczym psalmie 45, że wdzięk rozlał się na Jego wargach, jak na żadnym z innych synów ludzkich. To była cecha ust Jezusa, że Jego usta wypowiadają piękne słowo, piękne, wdzięku pełne słowo, pełne też wdzięczności. I oblubienica ma podobne usta do Niego. Jego piękne słowo, jak widzimy, że oblubieniec najpiękniejszy z możliwych sposobów wyraża się w swojej oblubienicy. Jego słowa wypełniają się pięknym, jego usta wypełniają się pięknym słowem. Podobnie i ona oddzięcza mu się tym samym. Jeśli słyszysz piękne słowa, sam zaczynasz też mówić piękne słowa. A ten, którego na wargach wdzięk się rozlał, mówiąc w powieści Salomona, staje się przyjacielem króla, króla oblubieńca. Więc On sprawia, że w naszym życiu, życiu Kościoła, nasze usta wypełniają się dobrym słowem. Niech z waszych ust nie wychodzi żadna szkodliwa mowa, ale tylko budująca, która przynosi błogosławieństwo słuchającym. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. To słowo skronie w języku hebrajskim mówi generalnie o policzkach też i całym obliczu. Jest jak rozkrojone jabłko granatu, bardzo popularny owoc w tamtym regionie. Owoc, który, jak wiecie, bo dzisiaj nie tak trudno dostać go w Polsce, jest bardzo słodki też. Więc kiedy jest mowa o obliczu, o twarzy, to jej oblicze jest zarumienione. Tak jak czerwony jest owoc granatu w środku. Wiecie, jeśli dziewczyna kocha swojego narzeczonego, to rumieni się. Czy się nie rumieni? Jak widzi jego uwagę na sobie. Kobieta bezstydna mówi się, że nie potrafi się rumienić już, tak? Że zarumienienie się świadczy też o pewnej takiej dziewiczości, o czystości dziewczyny. Ale też mówi o tym, że na jej obliczu wyrażają się słodkie emocje, które wywołuje on. Rozkrojony na poły ten owoc granatu mówi o tym, że na jej wnętrzu, na jej policzkach, na jej twarzy widać to, co jest w jej środku. Oblicze, nasza twarz pokazuje, jakie są nasze emocje wewnątrz. To są okna duszy, niejako nasza twarz, na której jest widać wszystko to, co tak naprawdę jest w naszym wnętrzu, jakie uczucia są w naszym wnętrzu. Uczucia oblubienicy są skierowane ku oblubieńcowi, są za zasłoną, więc nie są dostępne dla wszystkich. Wiemy, że kiedy jesteśmy w Bogu, jak Mojżesz chodził i spotykał się z Panem twarzą w twarz, to jego oblicze promieniało. Jego twarz musiała zmienić swój wygląd. Ona promieniała od spotkania się z Panem. I podobnie, kiedy my szukamy oblubieńca, jego twarzy, szukamy oblicza Bożego, a on szuka naszej twarzy, szuka twarzy swojej oblubienicy. Kiedy jesteśmy z nim, kiedy przebywamy w jego obecności, to widząc jego miłość, jego oczy pełne miłości, jego twarz, która bije miłością do nas, to nasza twarz będzie promienieć słodyczą. Słodyczą dla niego. Bo dla kogoś, kto kocha, nie ma nic piękniejszego, jak widzieć twarz ukochanej, jak bije z niej szczęście. I to jest słodycz dla tego, który kocha. Tak jak dla niego jest słodyczą widzieć nasze emocje, które kiedy nasza twarz jest wpatrzona w niego, kiedy my wpatrujemy się w niego, on szuka naszej twarzy. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownię, 1000 tarcz wisi na niej, a wszystko to pokleże bohaterów. Szyja reprezentuje wolę. Szyja reprezentuje wolę i kiedy widzimy, na przykład Biblia mówi o ludziach twardego karku, którzy nie chcą zgiąć swojego karku, nie chcą zgiąć swojej szyi w znaku poddania. Ale też królowie w tamtych czasach na znak poddania kładli swoją stopę gdzie na szyi pokonanego. Że on musiał ulec i poddać się temu władcy. Więc szyja mówi o uległości i o woli, by oddać się jemu. Jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownię, 1000 tarcz wisi na niej, a wszystko to pokleże bohaterów. Więc jej szyja, jej wola jest jak zbrojownia, jest jak wieża obronna, czyli jest miejscem schronienia, jest miejscem silnym, miejscem, gdzie którym, jak mówi w innym miejscu Słowo Boże, my jesteśmy gotowi stanąć do obrony przed każdym. To wymaga się od nas zdania relacji z naszej nadziei. Dlaczego my wierzymy w Jezusa? Dlaczego my w Nim pokładamy ufność? Dlaczego my na Niego liczymy? Dlaczego Jemu wierzymy? Oblubienica, jej szyja jest zdeterminowana, jest pewna, ona nie jest chwiejna. Jej wola jest całkowicie położona w nim, jest poddana jemu i jest gotowa stanąć do obrony przed każdym, tak? Jak tarcze bohaterów. Ona może obronić swoje stanowisko. Dlaczego jemu ufa? Dlaczego w niego jest zapatrzona? Dalej. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli pasących się między liliami. Pierś w Biblii ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, niesie rozkosz mężowi. Przypowieści Salomona mówią w ten sposób. 5 rozdział od 15 wiersza. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój. Raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz rozkoszować się obcą i ściskać piersi cudze? Swoją drogą, ten opis tak z fizycznej strony jest bardzo erotyczny. Tu nie jest mowa w ogóle o fizycznym względzie z tego fragmentu, nie ma w ogóle mowy o cechach wewnętrznych tej oblubienicy, tylko ten obraz idzie od głowy w dół. Jest zachwyt nad jej ciałem, nad jej seksualnością, nad jej pięknem fizycznym i koniec końców ma prowadzić do fizycznego zbliżenia. Dlatego też on zwraca uwagę na jej piersi. I piersi z jednej strony niosą mu rozkosz i oblubienica Chrystusa, my jako wierzący ludzie niesiemy rozkosz Chrystusowi. On nie będzie patrzeć na inne. On jest wierny i on chce się nami rozkoszować. A z drugiej strony piersi symbolizują pocieszenie, że może znaleźć w tych piersiach pokarm, pocieszenie, bezpieczeństwo, tak jak kiedy te piersi już karmią dzieci, ale też faktem jest i prawdą to, że nawet mąż w piersiach swojej żony może znaleźć też pocieszenie. I ma znajdować pocieszenie. Karmić się jej miłością, tak? Często na męskie, że tak powiem, stresy, depresje i tak dalej, tam jest źródło otuchy, pocieszenia, które może podnieść mężczyznę. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Mirry i na wzgórze Kadzidła. Tutaj jest pewien problem dla wielu tłumaczy, ponieważ nie wiedzą, komu koniec końców przypisać te słowa. Czy mówi je oblubienica, czy oblubieniec. Zatem, że mówi to oblubienica, świadczą o tym ósmy werset, który już jest bez wątpienia słowami oblubieńca, kiedy woła do oblubienicy: stąp z gór, z Libanu, oblubienico. Więc to znaczy się, że ta, która wcześniej w drugim rozdziale nie chciała pójść w góry, jest na górach, skoro on, że to ona mówi, stąpię na góry, skoro on ją później z tych gór wzywa. W każdym bądź razie, jakąkolwiek byśmy interpretację nie przyjęli, chodzi o to, pójdę na górę Mirry. Jest to góra ukrzyżowania, dlatego że Mirra jest symbolem śmierci w Biblii. Wydawała piękny zapach, ale najpierw używano jej do balsamowania ciała. Więc jeśli przypiszemy te słowa oblubieńcowi w dalszym ciągu, to oblubieniec mówi, że z miłości do swojej oblubienicy pójdzie na krzyż. To mówi Jezus. Pójdę na górę Mirry, gdzie umrę dla ciebie z miłości, bo ciebie kocham. A potem jest powiedziane i na wzgórze Kadzidła, czyli modlitwy i stawiennictwo. Więc jeśli przypiszemy te słowa Jezusowi, Jezus mówi do nas to, że On z miłości do nas pójdzie na krzyż i z miłości do swojej oblubienicy był gotów umrzeć za nią na krzyżu, po to, żeby później wstawiać się za nią. Ale jeśli zrozumiemy te słowa, to zresztą myślę, że możemy przyjąć jedną i drugą interpretację i nie stoi to w żadnej przeszkodzie naprzeciw sobie. Jeśli te słowa wypowiada w tym momencie oblubienica, słysząc tak piękne, tak wspaniałe słowa, życiodajne słowa na jej temat, które wypowiada oblubieniec, ona robi coś, czego wcześniej nie chciała zrobić. Drugi rozdział kończy się wezwaniem oblubienicy: zanim chłód wieczorny zawieje i pieszną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. Czyli mówi taki sam sposób, zaczyna jak tutaj jest. Zanim chłód wieczorny zawieje i pieszną cienie. Ona w drugim tym rozdziale mówi do swojego oblubieńca, dlatego że z nim nie chciała pójść w góry. To był moment, kiedy on ją wzywał w drugim rozdziale, żeby ona poszła z nim w góry, ale ona zdecydowała się przed nim schować i nie pójść za nim w góry. I góry Beter, czyli góry oddzielenia, coś oddzieliło ich od siebie. Te góry stały się górami rozłąki pomiędzy nimi, bo on poszedł te góry, ona nie. Ale to, co robi oblubieniec, to oblubieniec nie mówi do niej: a ty jesteś taka i owaka, bo ty nie chcesz za mną iść i w ogóle i tak dalej. Nie narzeka na nią. Tylko co robi? On ją chwali. On ją chwali. Kiedy my w naszym życiu nie chcemy pójść za Jezusem w góry, gdzie On nas wzywa, co często nam się przytrafia, Jezus na nas nie zrzędzi, na nas nie gada i nie mówi: a ty jesteś B. Co On robi? On daje słowa zachęty. On przynosi swoje życiodajne słowo, które mówi do nas: jesteś piękny, jesteś wspaniały, bo ja cię takim stworzyłem. Daje słowo swojej zachęty i skutek tego, co robi oblubienica? Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, czyli bez ociągania się, ona nie będzie czekać, tylko co zrobi? Pójdę na górę Mirry. Co to oznacza w naszym życiu? Miłość Boża, miłość Chrystusa Jezusa sprawia w nas gotowość do tego, że my sami jesteśmy gotowi pogrzebać nasze ciało. Tą cielesność naszą. Że w nas rodzi się gotowość wzięcia krzyża na swoje barki, tego naszego krzyża. Że my jesteśmy gotowi zaprzeć się siebie i umrzeć dla siebie, i dla naszego ciała oznacza to śmierć, a dla naszego ducha oznacza to miłą wonność na wzgórzu Kadzidła. Jest to ofiara naszego życia, naszego ciała. Coś umiera, ale tak jak mówi apostoł Paweł, że my mamy duchową służbę naszą sprawować w taki sposób, że nasze ciała będziemy składać na ofiarę Bogu żywą i miłą. skutek tej ofiary, co powstaje? Woń mirry, woń kadzidła, gdzie mirra jest jednym z elementów tego kadzidła, miła wonność dla Boga, ofiary. Ofiary stanowiły miłą wonność dla Boga i z naszego życia to samo powstaje, kiedy my idziemy na górę Mirre. Kiedy my idziemy na swoją górę Golgoty, ukrzyżować swoje ciało, ukrzyżować samych siebie niejako, biorąc swój krzyż. To czyni miłość Boża. Miłość Boża sprawia to, że ludzie są gotowi umrzeć za Jezusa. Nic innego. W przeciwnym razie musielibyśmy powiedzieć, że apostołowie i wielu innych męczenników to są jacyś głupcy. Bo jak można narażać swoje życie i zginąć za wiarę? Jak można to zrobić? Tylko jest jedno wytłumaczenie tego logiczne. Z powodu miłości. Doświadczenia miłości oblubieńca Chrystusa Jezusa, doświadczenia niezwykłej miłości, ludzie byli, są i będą gotowi umierać za Jezusa też dosłownie. Mówi do niej w 7 wierszu: cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadne nie ma na tobie skazy. Chrystus mówi, czy apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, że Chrystus stawi Kościół przed sobą, który będzie bez skazy, bez jakiejkolwiek zmarszczki, bez nagany. Tutaj to Chrystus mówi. W tym momencie oblubienica jeszcze nie jest doskonała. Ona będzie jeszcze wracać do swoich cielesnych nawyków. W 5 rozdziale będziemy o tym czytać. Dopiero u końca Pieśni nad Pieśniami ona staje się doskonałą. Ona dojrzewa, ona wzrasta. Ona się zmienia. Ona dojrzewa do miłości bezgranicznie oddanej oblubieńcowi. Ale on już teraz mówi do niej: ty jesteś bez skazy, moja przyjaciółko. Cała jesteś bez skazy. On widzi nas, tak jak mówiłem na przykładzie tego brzydkiego kaczątka, on nie widzi nas tylko w tym momencie, jacy jesteśmy. On widzi nas z perspektywy wieczności, jacy też będziemy przez całe wieki, miliardy, miliardy i jeszcze dalej lat. Więc wszystkie nasze niedoskonałości na tle bilionów, czy jakiej trudnej wielkości sobie wyobrazić nam lat, 70 do 100 lat naszego życia na ziemi, to nawet nie jest kropelka w oceanie. Dlatego on może mówić i stwarzać nas pewną rzeczywistość i mówi: cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadne nie ma na tobie skazy, bo taki przed sobą Kościół stawi i ma moc to uczynić. I 8 werset mówi tak: stąp z Libanu, oblubienico, stąp z Libanu, wejdź, pośpiesz się ze szczytu Amanu, ze szczytu Seniru i Hermonu, od jaskiń lwów i z gór panter. Jest to wezwanie oblubieńca do swojej oblubienicy, żeby ona stąpiła z gór. Tu są wymienione poszczególne szczyty Libanu i Antylibanu. To są dwa łańcuchy górskie w Izraelu, które są naprzeciw siebie. I on do niej mówi, żeby ona zeszła do niego z gór. Ona poszła za nim w góry, szukając jego, a on do niej mówi: stąp z góry, od jaskiń lwów i z gór panter. Wcześniej, kiedy ona nie chciała wejść w góry, powód był jeden, bo ona się bała. Ona w tym momencie schodzi z gór jaskiń lwów i z gór panter. Przychodzi z gór jako ktoś, kto pokonał swoje własne lęki. Nie boi się przyjść z jaskiń lwów i z gór panter. Kiedy my idziemy na górę Mirry, umierając dla swojego własnego ja, stajemy się nieustraszonymi ludźmi, bo się już nie boimy niczego, nawet śmierci. Nie boimy się nawet śmierci. Nie boimy się pójść nawet do jaskini lwa. Tak jak chociażby Daniel to zrobił. Nie bał się. I w jaskini lwów nic mu się nie stało, bo ufał Bogu, tak? Bo ufał Bogu. Ale słuchajcie, kiedy Jezus poszedł na górę przemienienia, w Biblii góra symbolizuje pewną duchową rzeczywistość. Bóg wzywa nas w górę. Kiedy wezwał na przykład Abrahama, żeby poszedł na górę Moria, złożyć tam swojego syna Izaaka w ofierze. Kiedy Bóg wzywa nas w góry, czy jak Bóg na przykład w księdze Ageusza wzywał swój lud, żeby wszedł na góry, po co? Żeby sprowadzić stamtąd drewno do budowy świątyni. Na górze Pana jest zaopatrzenie, powiedział Abraham, kiedy wrócił z góry Moria ze swoim synem Izaaka, bo nie musiał jego złożyć w ofierze, ale czekał tam na niego baran, którego miał złożyć w ofierze. I wtedy Abraham powiedział: na górze Pana jest zaopatrzenie. Kiedy Jezus prowadził swoich uczniów na górę przemienienia, na górę oliwną, która została nazwana górą przemienienia, to przemienił się wobec nich. I dlatego w duchowym wymiarze Bóg wzywa nas w góry. My musimy pójść na górę Pana. Kościół musi być na górze Pana w modlitwie. W księdze Habakuka tą górą jest akurat czatownia, warownia, że musisz opuścić swoje takie ziemskie poniekąd życie i mieć czas na oddzielenie się dla Boga. By wejść na górę, by szukać tam Pana, szukać Bożego objawienia w twoim życiu, gdzie Jezus wobec ciebie będzie się przemieniał i będzie ci ukazywał swoją chwałę. Kto mnie miłuje i zachowuje mi przykazania, temu ja się objawię. I uczniowie, którzy byli z Jezusem na górze przemienienia, wrócili ze słowem Ojca, które usłyszeli na tej górze, a które brzmiało: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Widzieli już tylko Jezusa. Oni mieli to poselstwo, to słowo Ojca, które dotarło do nich bezpośrednio: to jest mój Syn umiłowany, o Jezusie, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Więc w naszym życiu, też w kontekście tego, co mówiłem na początku, wydarzeń, które są przed nami, bardzo musimy o to dbać. Będzie wiele pokus do tego, żebyśmy nie wchodzili na górę Pana. Konsumpcyjny styl życia, który buduje taką mentalność naszego społeczeństwa, żeby nie umierać, ale żyć dla swoich przyziemnych przyjemności, żeby, że tak powiem, hołubić swojemu ciału, troszczyć się o swoje ciało, dbać, zaspokajać jego zachcianki i tak dalej, tym trudniej jest żyć stylem życia, które umiera dla swojego ciała. I potem się okazuje, że my nie potrafimy żyć w dyscyplinie, w samozaparciu i trudno, tak szybko poddajemy się, kiedy przychodzi jakikolwiek wysiłek, kiedy trzeba umrzeć, kiedy trzeba się poświęcić. A On wzywa nas na górę śmierci, która przynosi życie do naszego życia tak naprawdę. Chociaż umieramy dla naszego ciała, to przynosi Jego życie do naszego życia. Kto chce zachować swoje życie, je straci, tak? Ale kto straci je dla mnie, ten je odnajdzie. Doświadczamy przemiany w naszym życiu i tego Bożego życia. Więc ja jestem osobiście przekonany, że jest czas, teraz jest czas, później go może już nie być. Że teraz jest czas, żebyśmy nie pozwolili sobie na to, żeby nas nie było na górach, żeby szukać Bożego zaopatrzenia, żeby szukać na górze Bożego objawienia i Bożego zaopatrzenia, które nas zaopatrzy i przygotuje nas do tego, kiedy zstąpimy z tej góry, żeby dalej żyć, żeby tym czasom, które są przed nami, mieć duchowe wejrzenie w te rzeczy i być przygotowanymi do każdego dobrego dzieła, które będzie trzeba w tych trudnych czasach wykonać. Bo kiedy całe narody, Biblia mówi, będą się bać, my, mając nieustraszoną odwagę tych, którzy pokonali jaskinie lwów i góry Lampartów, będziemy w stanie z odwagą iść i głosić Jezusa, nie bojąc się o siebie. Nie bojąc się o siebie, chociaż ludzie będą bardzo bali się o siebie. Bo oblubieniec wzywa ją, żeby ona stąpiła z gór. Nie żeby pozostała na górach. Podobnie jak na górze przemienienia, uczniowie chcieli zostać tam, a Jezus mówi: nie, jest czas, żebyśmy zeszli, bo co się działo na dole? Bo na dole reszta uczniów nie była sobie w stanie poradzić z pewnym problemem, nie potrafili pewnego chłopca uzdrowić. I Jezus wiedział, że on jest potrzebny tam zejść na ten na dół, żeby pomóc w tej sytuacji. Ich powołaniem, ich przeznaczeniem nie było siedzieć na górze. To jest jakiś tylko moment, jakiś etap w naszym życiu, że my potrzebujemy pójść na górę, doświadczyć Bożego przemienienia i zaopatrzenia po to, żeby zejść w dolinę. W dolinę tego świata, mając Boże odpowiedzi, mając Boże zaopatrzenie, Bożą moc i Boże rozwiązania dla ludzkich problemów. Dlatego po pierwsze jesteśmy wezwani do tego, żeby wstąpić na górę przemienienia, gdzie przez krzyż, mocą krzyża jesteśmy przemieniani, abyśmy potem mogli stąpić. Stąpić z gór. Pójść za Jezusem. Więc dzisiaj dla nas jedną z najbardziej przemieniających prawd w naszym życiu jest prawda Słowa Bożego na nasz temat. Kim tak naprawdę jesteśmy w Chrystusie? Chyba nie ma człowieka, tak naprawdę myślę, który by się z tym w swoim życiu nie musiał mierzyć ze złym zdaniem na swój temat. Że jest do niczego, że w życiu mu wszystko nie poszło tak, jak miało iść. Że tak naprawdę jest nikim. Co osiągnąłeś w swoim życiu i tak dalej. Kobiety to myślą o sobie wręcz, że są brzydkie. Mało która myśli o sobie, że jest piękna. Nawet jak się słucha te piękne modelki, to one też mają z tym problem. Też mają o sobie poczucie, że są brzydkie. A Jezus jest kimś. Na całym świecie nie znajdziemy nikogo takiego, kto miałby lepsze zdanie na nasz temat niż ktokolwiek inny na tym świecie. Bo On nas stworzył. Jeśli my idziemy za Nim, to On nie stworzył ludzi do niczego. Tylko dla każdego przygotował wspaniałe życie, wspaniały sens i cel życia, wspaniałe dzieła do wykonania. Tylko my jako ludzie potrzebujemy zaufać Jemu i za tym pójść, żeby to mogło się zrealizować w naszym życiu. Jeśli nie, to zatracimy swoje powołanie. Ale, że tak powiem, to będzie na nasze własne życzenie. Ale nie dlatego, że Bóg nas do tego przeznaczył, żeby nasze życie zostało zmarnowane. Więc kiedy jako ludzie się zmagamy z tym, kim my jesteśmy, na przykład oblubienicą w Starogardzie Gdańskim, kościele Starogardzie Gdańskim, co my myślimy o sobie jako kościele? Gdzie też można wiele powiedzieć. No, ten zbór to tam. I wielu ludzi mówi na temat swoich kościołów złe rzeczy. I ma o kościele złe mniemanie. I faktem jest, nie trzeba być żadnym prorokiem, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego rozeznania, jakiejkolwiek mądrości. Złe rzeczy nasuwają się same na temat ludzi, na temat kościołów, na temat krajów, w ogóle wszystkich. Ale widzieć dobro tam, gdzie się narzuca zło, to jest cechą Jezusa. Że Bóg widzi dobro tam, gdzie ty widzisz zło. Jeśli widzisz w sobie zło, tak jak powiedziałam, Jezus nie jest kimś, kto nam słodzi. Do kościołów w Apokalipsie potrafi powiedzieć dobre rzeczy, ale potrafi też wytknąć im rzeczy złe. Więc Jezus nie jest kimś, kto tylko słodzi, mówi, jaka ty jesteś piękny, jak jesteś wspaniały, wyznawaj to, jak jesteś cudowny, nie patrz na swoje grzechy i tak dalej. Nie. Ale z drugiej strony Jezus widzi w nas, czy wsiewa w nas nasiona wspaniałych rzeczy, które z góry dla nas przygotował, kiedy nas stwarzał. I kiedy my słuchamy Jego głosu, to zmienia nasze życie. I może dzisiaj potrzebujemy, jeśli masz z tym problem, jeśli w dalszym ciągu borykasz się z tym, że kiedy myślisz o sobie, to twoje myśli są złe. Albo może myślisz o całym Kościele źle. Ale jeśli myślisz głównie, chcę powiedzieć do ciebie, jeśli myślisz o sobie źle, gdybyś miał spojrzeć na siebie i spojrzeć, jak widzisz swoją przyszłość i widzisz ją w czarnych barwach, bo myślisz, no jak ktoś do niczego może mieć wspaniałą przyszłość? Jak może mi to wyjść, jak mi do tej pory nie wychodzi? Tyle lat może chodzić za Bogiem i widzisz, że ciągle jesteś bardziej przegrany niż wygrany w swoim życiu. I tylko tym, co jest w stanie dać nadzieję, jest słowo Jezusa do ciebie skierowane. I może właśnie potrzebujemy, szczególnie jeśli mamy złe zdanie na swój temat, potrzebujemy usłyszeć Jego głos w naszym życiu, tego, co On sądzi o nas. Bo Jego słowo jest życiodajne, Jego słowo pobudza do życia i pobudza do działania. Kiedy Bóg mówi do ciebie, to ci się chce. Jak Bóg będzie do ciebie mówić, to nie będzie tak, że ci się nie będzie chciało. Bo On jest sprawcą chcenia i wykonania, tak? Jeśli On mówi, że jesteś piękny, stworzyłem cię pięknym, przeznaczyłem cię do dobrych rzeczy, do tego, żebyś widział. Nie będziesz ślepcem, który będzie mnie nieustawicznie szukać i ciągle będziesz w mrokach błądzić. Nie jesteś człowiekiem, który nie potrafi i nie będzie się potrafił oddać mi, bo będziesz ciągle tchórzem. Nie jesteś człowiekiem, który będzie ciągle karmić się tylko mlekiem, a nigdy nie zrozumiesz prawd głębszych Słowa Bożego. Nie jesteśmy ludźmi, którzy nie będą w stanie sprawić Bogu radości, którzy nie będą w stanie w końcu uporać się ze swoim językiem, że z nich nie będą złe słowa, a dobre wychodzić, że nasza wola będzie ciągle chwiejna. Nie jesteśmy takimi ludźmi. Jest dana nam w Duchu Bożym zdolność do tego, żebyśmy się stali kimś bez skazy. I kiedy przyjmujemy to, Boże Słowo w nas działa i nas do tego prowadzi. Ale też wierzę, że dzisiaj, kiedy być może zmagamy się z różnymi trudnymi rzeczami i wiem, mam przekonanie o tym, że będziemy się zmagać, że będzie przychodzić na nas takie zniechęcenie, że będziemy doświadczać, to i wierzę, że to ma pochodzenie demoniczne, że to jest kwestia wymiaru walki duchowej, że diabeł będzie chciał na Kościół zesłać zniechęcenie, żebyśmy nie weszli na górę modlitwy, górę umierania dla siebie. Bo on się tego najbardziej boi. Więc jeśli zmaga się z zniechęceniem, jeśli zmagamy się z tego typu rzeczami, to tym bardziej dla nas czas, żeby iść na górę. Na górę, by umrzeć dla siebie. Bo powiedzieć, Panie, słabości moc się doskonali, ale moja wola będzie tam, gdzie Ty chcesz, żebym był. Bo tylko wtedy będziemy przygotowani. Tylko wtedy. Więc Bóg nas wzywa, żebyśmy weszli na górę przemienienia, gdzie On będzie się przemieniać wobec nas i będzie wzrastać nasze poznanie Jego, a kiedy będziemy Jego poznawać, to sami będziemy przemienieni. Kiedy Go widzimy takim, jakim On jest, stajemy się podobni do Niego. To jest droga do przemiany w naszym życiu. My potrzebujemy widzieć Jezusa. Więcej Jezusa potrzebujemy widzieć. Więcej Jego objawienia w naszym życiu. To jest klucz do przemiany w naszym życiu. Jeśli my nie widzimy Jezusa, to nas co najwyżej może wzrosnąć wiedza, ale nasze życie się nie zmieni. Potrzebujemy widzieć Jezusa. Potrzebujemy iść w góry, by sprowadzić stamtąd drewno, żeby budować duchową świątynię. Drewno, ten obraz krzyża i w ogóle Bożego zaopatrzenia, Bożych materiałów do budowy tego, co jest cenne w naszym życiu, co się nie rozwali, kiedy przyjdą burze i sztormy. Więc chcę, żebyśmy mogli się teraz modlić. Pozwól, żeby Słowo Boże pracowało w Tobie. Jeśli masz złe myśli na swój temat, dzisiaj możesz wyjść z poglądem na siebie, nie Twoim, ale Chrystusa. On widzi w nas potencjał kogoś bez skazy. I On jest w stanie, mamy gwarancję w Nim, że On jest w stanie nas do tego doprowadzić. Bo ja nieraz byłem załamany moimi upadkami i już mówiłem, no nie Boże, jak Ty możesz ze mną coś dalej chcieć zrobić? Ileż razy można upadać? Ileż razy można zawodzić? Ja siebie mam już dosyć. Nie wiem, ilu z Was miało podobne myśli czasami. Ale kiedy wylewałem moje serce przed Nim, żaliłem się przed Nim, coś się jednak działo w tym moim sercu, co sprawiało, że podnosiłem się. Że On też na mnie kreski nie położył. Może Ty sam na sobie położyłeś już kreskę i dlatego już pewne rzeczy nawet nie próbujesz robić. Już zrezygnowałeś i poddałeś się. Ale kiedy przyjdziemy do Niego, kiedy trwamy przed Jego obliczem, to Jego Słowo podnosi nas na duchu i tworzy w nas nowe życie, że nam się chce żyć i chce się robić rzeczy, których wcześniej się już nie chciało, bo zrezygnowałeś, bo się zniechęciłeś. Że dalej chce Ci się to robić, pewne rzeczy, aż do zwycięstwa. Panie, dziękujemy Ci za Twoje objawienie, że w Tobie znajdujemy kogoś, kto jak nikt inny na świecie ma dobre myśli na nasz temat. Bo Ty nie stworzyłeś nas jako jakieś gnidy i robaki, ale stworzyłeś nas wspaniałymi zamysłami. Cokolwiek Ty tworzysz, tworzysz na swoją chwałę. Nie na hańbę, ale na chwałę. Boże, kiedy dzisiaj do nas mówisz, a wierzę, że mówisz do naszych serc, Ty wiesz, co każdy z nas potrzebuje usłyszeć. Czy potrzebujemy słyszeć Twoją kojącą mowę, jak jesteśmy piękni, że Ty nie widzisz w nas tylko tego, co złe, ale widzisz dobro, którego my dzisiaj jeszcze w sobie być może nawet nie dostrzegamy. Mów do nas, Panie. Mów Twoje życiodajne słowa, które nas podnoszą. Tak jak chociażby do Ezechiela, kiedy kazałeś mu mówić do Doliny Wyschniętych Kości, tam, gdzie nie było żadnej nadziei, bo była tylko śmierć. A jednak Ty byłeś w stanie Twoim życiodajnym słowem pobudzić do życia to, co umarło. I kazałeś jeszcze Ezechielowi wzywać ducha. I może my dzisiaj potrzebujemy też wzywać Twego Świętego Ducha, by do Doliny Wyschniętych Kości w naszym życiu, gdzie leżą jakieś umarłe marzenia, nasze umarłe nadzieje, żeby wznieść tam Twoje życie, żeby wypowiadać Twoje słowo w mocy Twojego Ducha, które będzie pobudzać do życia i sprawi, że to, co zostało już, stało się wyschnięte i bez nadziei, powstanie do życia, by wypełnić Twoją wolę w naszym życiu. Bo Ty jesteś sprawcą chcenia i wykonania. Ty jeden, Panie. I chociażby my jako zbór w tym mieście byśmy musieli ciągle się borykać z różnymi rzeczami i można by powiedzieć złe rzeczy o nas, że jesteśmy spóźnialscy, że może coś tam jeszcze. To jednak, Panie, Ty masz moc i Ty to zrobisz. Postawisz nas pewnego dnia bez skazy przed sobą. Bez skazy. Ty tego dokonasz. Bez wątpienia tego dokonasz. To jest Twoja obietnica. Że to musi się stać. Jesteśmy w Tobie zwycięzcami. I dziękuję Ci za Twoje kształtowanie, że Ty wzywasz nas do wchodzenia na górę Mirry, gdzie umieramy, gdzie dokonujemy pogrzebu swojego własnego ciała, żeby nasz duch mógł wydać miłą Tobie wonność uwielbienia, Ciebie. Boże, mów do naszego serca, przekonuj nas, zachęcaj nas, byśmy byli ludźmi modlitwy, którzy idą na górę, żeby oddać swoje życie i doświadczyć Twojego zaopatrzenia wobec czasów, które idą. Wierzę, Panie, że Ty nas wzywasz, abyśmy nie ulegali zniechęceniu, ale doświadczyli zachęty od Ciebie, by iść do przodu i trwać na górze, gdzie musimy umrzeć, ale też gdzie doświadczymy mocy Twojego życia w nas, Twojego życia w nas, gdzie odnajdziemy Twoje życie w nas. A ono nas poprowadzi do przodu, do przodu, do przodu. I będziemy w pełni mocy Twojego Ducha chodzić po tej ziemi, w Twojej obecności, aby nieść Ewangelię temu społeczeństwu. Panie, masz nas niewielu tutaj, ale masz też zarazem wystarczająco wielu, żebyśmy wpłynęli na oblicze tej ziemi. Daj Boże, że już niedługo będziemy oglądać poruszenie wśród wielu ludzi. I chcemy być tymi, którzy w tym wszystkim uczestniczą, nie stoją z boku, nie z dala, ale stają się też tymi, których Ty używasz jako prekursorów, jako pionierów Twojego działania. Że my jesteśmy dla Ciebie do użycia, abyś nas wystrzelił, abyśmy pewne rzeczy sprowokowali, aby przez nas pewne rzeczy też zaczęły się dziać. Boże, dziękuję Ci, że gdy patrzę na moich braci, na moje siostry, to widzę w nich wspaniałe rzeczy. Widzę w nich to, co Ty dajesz zobaczyć, Panie. Że ten Kościół nie jest byle jakim Kościołem. Marnym, lichym, małym, a ludzie w nim są lisi i słabi. Duchowo, o, tragedia. Nie tak jest, Panie. W tym Kościele są wspaniali ludzie. Cudowni ludzie. Z wspaniałym potencjałem. I ten Kościół pewnego dnia będzie przed Tobą pięknie jaśnieć i będzie ozdobą Twoją w koronie Twojej oblubienicy. Halleluja. Amen.